Otwieram 51. sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych województwa kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego wraz z zarządem województwa. Witam burmistrza Strzelna, pana Dariusza Chudzińskiego. Witam również pana profesora Michała Białkowskiego z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu oraz pana Tomasza Kardasia, regionalistę i autora publikacji o Michelsonie. Witam prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wiceprzewodniczącego pana Artura Pacułę i wiceprzewodniczącą panią Natalię Wiśniewską. Witam panie i panów dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych oraz wszystkich państwa biorących udział w dzisiejszej sesji. Informuję, że w sesji bierze udział 25 radnych, jest kworum, zatem obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Chciałabym rozpocząć dzisiejszą sesję od poproszenia państwa radnych o minutę ciszy. W ostatnim czasie odeszła od nas pani Barbara Chyla-Makowska, która była radną pierwszej kadencji.
Dziękuję.
Szanowni państwo, przystępujemy do spraw proceduralnych. Państwo radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy są wnioski o jego zmianę? Proszę bardzo, pan marszałek w takim razie zaproponuje wprowadzenie do porządku obrad projektów. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chciałbym zaproponować wprowadzenie czterech nowych projektów uchwał. Wszystkie dotyczą pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Według druku 111, 112, 113 i 114 łamane przez 22.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja natomiast proponuję wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska. Ja może poczekam chwilę na... Dobrze. W sprawie zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego. Czy są jeszcze wnioski? Proszę bardzo. W takim razie możemy przystąpić do głosowania zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi chmielnickiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 111 przez 22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 25 głosów za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Dniepropietrowskiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 112 przez 22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 26 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi donieckiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 113 przez 22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 27 głosów za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 6. I mamy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi żytomierskiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 114/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 27 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 6. Teraz będziemy głosować wprowadzenie projektu stanowiska w sprawie zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego. Jest to projekt przewodniczącej sejmiku. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 27 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik projekt stanowiska wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 18. Dziękuję. Przyjęliśmy zmiany do porządku obrad. Możemy kontynuować realizację porządku obrad. Otrzymali Państwo protokół z 50. sesji sejmiku. Czy są uwagi? W związku z brakiem uwag protokół uznaję za przyjęty. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy sejmiku województwa. Otrzymali Państwo radni informacje. Czy są pytania bądź uwagi do przekazanych informacji? Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie sejmik informację rozpatrzy. Następnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy zarządu województwa. Otrzymali Państwo radni informację. Czy pan marszałek chciałby uzupełnić przedłożoną informację? Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Pan przewodniczący Wojciech Jaranowski.
Pani przewodnicząca, panie marszałku, panie i panowie radni. Ja mam pytanie dotyczące porozumień w sprawie przewozów regionalnych kolejowych z województwami ościennymi, a głównie mam tu na myśli województwo łódzkie. Czy jest, na jakim etapie są rozmowy dotyczące połączeń kolejowych między Kutnem a Toruniem, a może bardziej głębiej między Łodzią a Toruniem? Dopływają do mnie informacje zaniepokojonych pasażerów, że z Kutna nie ma do Torunia porannego pociągu bezpośredniego w kierunku z Kutna do Włocławka i dalej do Torunia, tak jak niegdyś to bywało w każdym rozkładzie jazdy. Prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie marszałku, ja chciałbym kontynuować moje wystąpienie z poprzedniej sesji, a dotyczyło ono konsultacji prowadzonych przez przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegu tak zwanych szprych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Docierają do mnie sygnały indywidualnych osób, jak i również zbiorowych w postaci samorządów, że przebieg linii kolejowej jest prowadzony bardzo nierozsądnie, nielogicznie z punktu widzenia gospodarzy poszczególnych gmin i indywidualnych właścicieli, czy to działek, czy nieruchomości zabudowanych, czy też niezabudowanych, łącznie z pracowniczymi ogródkami działkowymi. Dlatego ja postawiłem pytanie poprzednio, czy my w ogóle wiemy, jako województwo, jako samorząd województwa o sposobie prowadzenia tych konsultacji i czy zostaliśmy poinformowani stosownymi dokumentami, jak będzie nasze województwo kujawsko-pomorskie, jak będzie przebiegać przez województwo kujawsko-pomorskie linia tak zwanego szybkiego pociągu. Oczywiście na tej sesji mówiliśmy ponad półtora roku chyba temu, gdy ten problem powstał. Pan marszałek wystosował bardzo merytoryczne pismo do rządu w tej sprawie. Nie znamy, czy była odpowiedź, czy nie była. Sejmik się również tym zajmował, ale z tego, co pamiętam, to chyba nie uchwalaliśmy żadnego stanowiska. A problem jest bardzo istotny, bardzo ważny, o wiele bardziej poważniejszy niż przy budowie obwodnic poszczególnych miast, które teraz ruszają na fazie projektu, albo też tak zwanych 100 obwodnic rządowych, które przez teren naszego województwa także 6 takich obwodnic będzie budowanych. Wracam tutaj do linii kolejowej, gdzie wójtowie, prezydent miasta Włocławka nie zgadzają się z tym przebiegiem, ponieważ on został wybrany w bardzo niekorzystnym terenie. Niekorzystnym pod względem infrastruktury, która się znajduje w poszczególnych miejscowościach. No, dochodzi do wyburzenia, czy doszłoby do wyburzeń znacznej ilości budynków. Stąd moje pytanie wprost. Czy my bierzemy udział w tych konsultacjach, albo czy zostaliśmy w jakiś sposób powiadomieni? Bo to jest niemożliwe, żeby to działo się, to co się dzieje obecnie na tych spotkaniach. Ja nie brałem udziału z żadnym, bo akurat nie mogłem, ale śledzę ich przebieg w mediach i one są bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Mieszkańcy się po prostu buntują. Trzeba by było coś w tej sprawie zrobić z pozycji województwa, bo w przeciwnym razie spóźnimy się i będzie tak, jak obecnie się to projektuje. Drugą kwestię chciałbym podnieść, jeżeli wolno, pani przewodnicząca, bo widzę, że już czas mi ucieka, ale też bardzo ważna
drugi
sprawa.
Raz, tak, drugi tak. Raz dodaję panu czas.
To już na tym będę musiał skończyć, ale tylko dopowiem, że komisja rewizyjna zajmowała się w ostatnim czasie Agencją Innowacji, spółką z OO i stwierdziliśmy, że spółka nie jest właściwie prowadzona, nie ma frontu prac. I otrzymaliśmy w tej sprawie pismo podpisane przez panią marszałek Anetę Jędrzejewską. We fragmencie czytamy, spółka nie zdecydowała się na realizację żadnego zadania w wyżej wymienionej analizie. Czyli on, z tego co my wiemy, została powołana po to, żeby wykonywać zadania zarządu. Natomiast spółka jeszcze wybredza i mówi, że czegoś nie przyjmie. A na dowód tego zarząd 19 października zwiększył wkład pieniężny, podnosząc wartość akcji. No więc dajemy pieniądze firmie, która nie wykonuje zadań, odmawia zadania zarządu, a my w tym samym czasie, gdy komisja obradowała, czytamy, że zwiększono kapitał tej spółki. Pytam się, co dalej z tą spółką i po co my ładujemy pieniądze w coś,
dobrze, dziękuję bardzo i proszę pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Szanowny panie marszałku, od 11 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów na liniach regionalnych. Swego czasu, jak toczyliśmy tutaj spór o to, w jakim zakresie i co okrajać z siatki połączeń regionalnych, kiedy przyszedł ten chudy budżet zeszłego roku. Między innymi pojawiła się kwestia linii Lipowa-Tucholska-Wierzchucin jako tej linii, z której ma być ruch kolejowy usunięty. Ta linia funkcjonuje na tym etapie, natomiast dziwnym zdarzeniem w ramach nowego rozkładu pociąg nie ma się zatrzymywać na stacjach Małe, Gacno, Rosochatka i Zielonka. Chciałbym pana marszałka zapytać, czy ma pan wiedzę w tym, co jest tego przyczyną i czy mógłby pan w tej kwestii interweniować. Z tego co wiem, na każdej z tych stacji wsiadają pasażerowie i dobrze by było, żeby ta linia, której byt był mocno zagrożony, jednak obsługiwała maksymalną ilość stacji. To jest pierwsza kwestia i druga kwestia natury formalnej. My otrzymujemy na każde posiedzenie sejmiku pisemne sprawozdanie z pracy zarządu. Ono się terminowo rozmija z terminem jednej sesji i drugiej. Dostajemy to sprawozdanie z okresu 2 tygodnie poprzedzającym poprzednią sesję i 2 tygodnie poprzedzającym obecną sesję. Czy nie ma możliwości, aby to sprawozdanie w wersji pisemnej wpływało do nas i traktowało o tym okresie od sesji do sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę pan marszałek Sławomir Kopyść.
Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi pana radnego Stanisława Pawlaka w sprawie konsultacji przebiegu linii szybkich prędkości tych planowanych na terenie naszego województwa. Wziąłem udział w takim spotkaniu konsultacyjnym na zaproszenie pani wójt gminy Włocławek. Było to w miejscowości Modzerowo. Przebieg tego spotkania pokazywał naprawdę olbrzymi sprzeciw lokalnej społeczności. Co więcej, narysowane przebiegi linii kolejowych budzą wątpliwości, jeżeli chodzi o sprawy środowiskowe, bo to przebiega przez obszar Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Co gorsza, przewiduje się budowę mostu przez Zalew Włocławski z 10 podporami. Ten most, budowa tego mostu może spowodować prawdziwą katastrofę ekologiczną z uwagi na zgromadzone osady na dnie zbiornika włocławskiego. Myślę, że będziemy musieli zarówno jako radni Komisji Środowiska, jak i Infrastruktury wziąć bardziej aktywny udział w tych konsultacjach i poprosić o dodatkowe wyjaśnienia projektantów, bo naprawdę grozi nam poważny problem zarówno społeczny, jak i ekologiczny. To w nawiązaniu do tej wypowiedzi pana Stanisława.
Dziękuję bardzo i poproszę pana marszałka.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jeśli pozwoli pani przewodnicząca, to poproszę pana Wiktora Plesińskiego, zastępcę dyrektora do spraw transportu publicznego, aby wyjaśnił zawiłości związane z układaniem nowego rozkładu jazdy, który już niedługo wejdzie w życie. Jeśli chodzi o ogólną liczbę pociągokilometrów, mamy ją taką samą jak obecnie, więc tutaj nie mamy problemu, nie ma powodu, aby ograniczać jakiekolwiek połączenia. Za to pojawiły się problemy techniczne, rzeczywiście wynikające z ułożenia tego rozkładu w stosunku do innych już zajętości, no i też współpracy z województwami ościennymi. Ale o tym pan dyrektor. Jeśli chodzi o tą linię do Wierzchucina, to tu też mamy dobre informacje. Te wszystkie niedogodności, które dzisiaj widać w rozkładzie, one musiały się pojawić kiedyś, kiedy nie było innej możliwości zatwierdzenia tego rozkładu przez PKP. Linie kolejowe. No, w tej chwili krok po kroku są te niedogodności usuwane z rozkładu. Nie były one możliwe na początku, kiedy, tak jak powiedziałem, musieliśmy położyć rozkład według takiego schematu, który był wtedy możliwy z punktu widzenia dostępności. Jeśli chodzi o kwestię Centralnego Portu Komunikacyjnego, tutaj pan marszałek Sławomir Kopyść już powiedział ze swojej perspektywy, jak to wygląda w powiecie włocławskim, kwestia konsultacji. Ja powiem dwa zdania, jak wygląda ta sytuacja z naszej perspektywy tutaj, znaczy mojej perspektywy. Więc my zakończyliśmy właściwie konsultacje w tej sprawie 9 września 2019 roku. Rozpoczęły się 6 sierpnia tegoż roku, no bo to był ten dzień, kiedy my wysłaliśmy uwagi, gdzie przedstawiliśmy do ogólnie, ujmując wówczas bardzo takiej przecież jeszcze powierzchownej koncepcji, trzy nasze alternatywne warianty przebiegu linii dużych prędkości na terenie naszego województwa. No, mieliśmy wiele uwag do tego projektu, kiedy wówczas raczkował, no, poproszono nas o to, aby najpierw zorganizować spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Zorganizowaliśmy, potem już w formie pisemnej ustosunkowaliśmy się do koncepcji przedłożonej przez wówczas dyrektora, czy prezesa, przepraszam, Piotra Malepszaka, CPK. No i no, tu muszę to powiedzieć, z przykrością stwierdzić, że my nie uzyskaliśmy w ogóle odpowiedzi na te nasze uwagi formalnie, na piśmie. No i mało tego, jest realizowana wciąż koncepcja nie uwzględniająca żadnych naszych sugestii. Żadnych. Tutaj, tak jak to ten projekt został przedłożony w 2019 roku, tak jest nadal lansowany. No w związku z tym my już przestaliśmy w ogóle się włączać w tę sprawę, ponieważ no, nawet nie jesteśmy już pytani o nasze zdanie w tej sprawie. No, jak rozumiem, teraz problem dotyka już gmin, poszczególnych osób, właścicieli takich czy innych nieruchomości. No szkoda, ponieważ sądzę, że współpracując z nami jako regionem, że mamy pracownię urbanistyczną, która te warianty analizowała, sugerowała takie czy inne przebiegi, no dzisiaj być może byłoby łatwiej też, mając wspólny front, jeśli tak można powiedzieć, realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia, ten projekt wdrażać w życie. No za to tyle. No jest pan Stanisław Pawlak o to zapytał, więc taka jest sytuacja nasza dziś, jeśli chodzi o oficjalne relacje do tego projektu. Miejmy nadzieję, że jeszcze się jakoś to wszystko zmieni i że te konsultacje gdzieś jeszcze wrócą do w ogóle dyskusji o przebiegu tych połączeń, bo jak wiemy, no my jako region w ogóle bardzo byliśmy ustosunkowani negatywnie do niektórych rozwiązań, no głównie te takie główne założenia, które omijały gdzieś te nasze główne miasta. No i być może jest czas jeszcze, aby wrócić do tych koncepcji, do tych założeń. Jeśli chodzi o spółkę KS Pomorskie Innowacje, tutaj my już w tej chwili jesteśmy właściwie jedną nogą w nowej perspektywie unijnej. Ta spółka realizuje w zakresie grantowym i tylko właściwie w takim nasze zadania związane z implementacją środków unijnych i być może stąd dzisiaj no, taka nie do końca zrozumiała ocena, znaczy taka ocena tej spółki, no bo ona rzeczywiście kończąc z poprzednią perspektywę, no może i takie wrażenie do końca jest, iż nie ma przydzielonych zadań, ale to panie Stanisławie się zmieni. To na pewno ja dziękuję Komisji Rewizyjnej, że się zajęła sprawą i przedstawimy jasną, czytelną strategię, co dalej z tą spółką, czym ona ma się zajmować, bo to nie może tak być. Rzeczywiście słyszałem o tym, iż i prezes nie do końca potrafił wyartykułować, być może nie zna po prostu polityki zarządu w tym zakresie, jaka jest jego przyszłość i być może taka niestety atmosfera nie najlepsza z tego posiedzenia. Na pewno trzeba to wyjaśnić i tutaj ja osobiście gwarantuję, że tak zrobię, uczynię, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, po co ta spółka i jaką ma mieć misję do zrealizowania. To z mojej strony wszystko, jeśli mógłbym prosić pana Wiktora o wprowadzenie.
Tak.
Myślę,
proszę
że
bardzo.
Ogólne również, ponieważ spraw na kolei dużo jest za nami, wydarzyły się pozytywne rzeczy. No, teraz jest taki gorący okres korekt rozkładu No, najczęściej niestety pisze się o pewnych szczegółach w mediach. Wrażenie jest takie, że właściwie jest tragedia. Tak, może nie do końca, ale dzisiaj czytając Gazetę Pomorską miałem wrażenie, że no nie widzi się tego horyzontu ogromnej, pozytywnego, no bo przecież mamy stabilną sytuację i to na 8 lat. Ale zgadzam się, trzeba rozmawiać o szczegółach, bo nie na tym sztuka polega, żeby gdzieś na końcu tego maratonu zrezygnować z osiągnięcia celu. Bardzo proszę, panie doktorze.
Panie przewodnicząca, panie i panowie radni. Jeżeli chodzi o te szczegóły, które padły w trakcie zadawania pytań, w przypadku połączeń do Kutna dziś takiego porannego pociągu i z Włocławka czy z Torunia do Kutna, jak również w relacji powrotnej nie ma i w ostatnich latach takie połączenie nie funkcjonowało. Podjęliśmy próbę, żeby uruchomić je wraz z nowym rozkładem jazdy. Niestety trwa nadal niezakończona i przeciągająca się w czasie przebudowa stacji Kutno, która wiąże się nawet z 12-godzinnymi wyłączeniami niektórych torów z ruchu i przede wszystkim sieci trakcyjnej. I po prostu w tych porannych godzinach, bo prace są przeprowadzane w godzinach nocnych i kończą się rano, czyli tam o tej porze, którą właśnie wnioskują mieszkańcy, niestety nie mamy możliwości wjazdu. Jeżeli remont się znów nie przesunie, to takie połączenie zostanie uruchomione od marca, kiedy wejdzie korekta rozkładu jazdy pociągów. Jeżeli chodzi o połączenia na trasie Wierzchucin-Szlachta, pierwszy poranny pociąg był wcześniej po godzinie 6, tak żeby dowieźć uczniów do szkół w Tucholi i Bydgoszczy. Na wniosek lokalnych społeczności zostaje uruchomione nowe połączenie po 4 rano, które ma dowozić mieszkańców do pracy w Bydgoszczy na godzinę 6. Jako że to połączenie zostało wprowadzone w rozkład stosunkowo niedawno, zarządca infrastruktury nie był w stanie zapewnić otwarcia posterunków ruchu na tym odcinku linii, czyli mówiąc wprost, zapewnić pracowników, którzy obsługiwaliby punkty eksploatacyjne, a taki jest wymóg, żeby na przykład byli to dróżnicy przejazdowi czy obsługa stacji. Dopóki PKP Polskie Linie Kolejowe nie rozwiąże tych problemów kadrowych, chwilowo ten poranny, wczesno poranny pociąg wyjeżdżający po godzinie 4 rano będzie niestety nie miał zatrzymań na kilku punktach handlowych pośrednich, ale jak tylko ten problem będzie rozwiązany, wszędzie pociągi będą się zatrzymywać. Dążymy w rozkładach jazdy, żeby nie było takich sytuacji, że gdzieś na jakimś przystanku pociąg się nie zatrzymuje. A jeżeli chodzi o współpracę z ościennymi województwami, z województwem łódzkim wygląda to w ten sposób, że my uruchamiamy połączenia do Kutna, za które w całości płacimy jako województwo. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym dopuszcza takie rozwiązanie, że możemy być organizatorem połączeń do 30 km w granicach sąsiedniego województwa. Natomiast województwo łódzkie na mocy porozumienia z nami uruchamia bezpośrednie połączenia Toruń Wschodni, Łódź Widzew lub Łódź Kaliska w liczbie dwóch par na dobę, także połączenia bezpośrednie z Łodzią są zapewnione. Jeżeli chodzi o współpracę z województwem mazowieckim, tutaj województwo mazowieckie wyraża wolę współfinansowania połączeń i za odcinek około 6-kilometrowy linii numer 27, czyli z Sierpca do Torunia Głównego, województwo mazowieckie będzie przekazywać nam środki na pokrycie kosztów organizacji tam połączeń. W przypadku województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego tam współpraca jest jeszcze prostsza, bez jakichkolwiek porozumień. Rozliczamy się po prostu do kilometra. Czyli za pociąg jadący z Torunia przykładowo do Olsztyna my płacimy za odcinek w granicach naszego województwa, a województwo warmińsko-mazurskie za ten pociąg w swoich granicach. Najwięcej problemów mieliśmy niestety z województwem wielkopolskim. Samorząd województwa wielkopolskiego nie uruchamia, w poprzednich rozkładach jazdy uruchamialiśmy bezpośrednie połączenia Toruń-Poznań i Bydgoszcz-Poznań. Województwo wielkopolskie nie założyło w swoim rozkładzie takich połączeń. W wyniku długich i trudnych negocjacji udało się utrzymać dwa takie połączenia i jedno z Inowrocławia do Poznania bezpośrednie. Wszystkie pozostałe na ten moment będą się odbywały z przesiadkami w Mogilnie lub na stacji Gniezno. Prowadzimy jeszcze rozmowy, żeby ten stan rzeczy zmienić, ale jest to znacząco utrudnione ze względu na bardzo duże prace remontowe na linii do Poznania. Wiele odcinków jest jednotorowych, co znacząco utrudnia prowadzenie ruchu. Część stacji też jest przebudowywanych i jest bardzo zintensyfikowany ruch pociągów towarowych, głównie z węglem, co znacząco przy takiej ograniczonej przepustowości ogranicza konstruowanie swobodne rozkładu jazdy. Liczymy, że w marcu jeszcze jakieś dodatkowe połączenia uda się uruchomić. Na ten moment tych bezpośrednich zostają dwie pary. To myślę, że tyle z mojej strony.
Dziękuję bardzo. I proszę pan przewodniczący Stanisław Pawlak, ad vocem.
Dziękuję bardzo. Najpierw może do pana dyrektora, proszę. A później jeszcze do pana marszałka. To Kutno nas interesuje, wrocławian. I nie jest tak, jak pan dyrektor tutaj powiedział, bo posiadam maila 3 dni temu, z którego wynika, że proszę się do tego ustosunkować. Pierwszy pociąg Polregio ma odjazd z Kutna do Włocławka dopiero o 10:58. Czy to jest prawda, czy nie? Natomiast połączenie Polregio numer 55775 Kaliska Kujawskie Bydgoszcz odjeżdżające o 6:57 z Kalisk, czy nie można, aby zaczynał z Kutna o 6:30? Tak pytają mieszkańcy. I panie marszałku, teraz już do pana. Coś z tym Kutnem jest, dlatego że my jako radni z tamtego okręgu wyborczego corocznie otrzymujemy o tej porze maile, z których wynika, że nie jest tak, jak oczekują mieszkańcy. I pan odpowiada, odpisuje, bo kiedyś składałem interpelację, że w marcowej zmianie to będzie uwzględnione. A co przeszkadza, żeby wprowadzić do rozkładu grudniowego z całorocznym eksploatacją, z całoroczną eksploatacją, tak jak oczekują mieszkańcy dojeżdżający do pracy, do szkoły. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się w tym zakresie.
Szanowny panie radny, jeszcze w czwartek prowadziłem rozmowę właśnie w sprawie tego, żeby ten poranny kurs, który dziś rozpoczyna bieg z Kalisk Kujawskich do Bydgoszczy, żeby on był wydłużony, rozpoczynał bieg z Kutna. I tak jak wspomniałem we swojej wcześniejszej wypowiedzi, prace remontowe na stacji Kutno, które się wydłużają, które są związane z wymianą infrastruktury torowej, ale również sieci trakcyjnej, PKP Polskie Linie Kolejowe nie pozwala po prostu wjechać w godzinach porannych do stacji Kutno. Jest remont i nie ma przepustowości. Próbowaliśmy w czwartek jeszcze położyć ten pociąg na rozkład jazdy. Niestety ze względów tych technicznych ograniczeń nie było to możliwe.
A kiedy?
Jeżeli remont się zakończy, to w marcowej korekcie rozkładu jazdy takie połączenie zostanie uruchomione.
A te, co wymieniałem, godziny wcześniejsze?
No ten pociąg, żeby wyjeżdżał 6:30 z Kutna w kierunku Torunia.
No takie dopiero jest o 10:58. Czy to jest prawda?
Tak, ja zadałem pytanie. Tak, na ten moment tak, ze względu na wyłączenia sieci trakcyjnej na stacji Kutno.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że miał pan jeszcze pytanie do pana marszałka,
tak.
Że pan się teraz już wyłączył.
A to ja się włączę.
No dobrze, to może za chwilę. W takim razie pan radny Michał Czepek, no. Tak?
Jeżeli można. Panie dyrektorze, prace torowe na linii 207 uległy zakończeniu pomiędzy Toruniem Wschodnim a Chełmżą. Są już tylko takie prace porządkowe, poza niezakłócające pracy trakcyjnej. W związku z tym pytanie. Obecnie w obowiązującym jeszcze rozkładzie jazdy mamy 17 par pociągów pomiędzy Toruniem a Grudziądzem. Natomiast w nowym rozkładzie obowiązującym od 12 grudnia jest tych par 10. Czy mógłby pan wyjaśnić, dlaczego taki spadek, pomimo tego, że zakładaliśmy 13-14 par pociągów?
Liczba par połączeń nie ulega zmianie. Jak było 14, tak zostaje. Pewne te sytuacje niepokojące wynikają z tego, że ten rozkład jazdy cały czas jeszcze jest układany i poprawiany, i to, co pasażerowie widzą w internetowym rozkładzie jazdy nie zawsze odpowiada temu, co założyliśmy. Przykładowo te połączenia dodatkowe do Mogilna, które uruchomiliśmy, pojawiły się w rozkładzie jazdy dopiero w weekend, tak? Więc pasażerowie gdzieś mogli mieć poczucie, że takich połączeń nie ma. To jest cały czas dynamiczne, wciąż naszone są poprawki. Nie planujemy absolutnie żadnej redukcji połączeń na linii 207.
To powiedzmy to jeszcze raz, panie dyrektorze, to ile będzie tych par pociągów?
14 par połączeń.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może dopytam, to znaczy, że to cały czas trwa i to, co pojawiło się w internecie, jest mylące, tak? Bo ja też dostałam kilka uwag pasażerów, jeżeli chodzi o połączenia Inowrocław-Toruń na przykład i też Inowrocław-Mogilno, w konsekwencji Poznań. Czy to jeszcze możemy liczyć jeszcze na to, że coś tam się wypracuje? Czy
cały
ten
czas
temat...
rozmawiamy. Tak jak mówię, jeszcze w czwartek z Mogilna pasażerowie mogli zobaczyć w rozkładzie, że w kierunku Inowrocławia odjeżdżają tylko 3 pociągi, dziś jest już ich 7.
Ale czyli trzeba monitorować internet, rozumiem, tak?
Po prostu sytuacja jest dynamiczna, pracujemy, żeby ten rozkład doszlifować. Umowy zawarliśmy w październiku, więc było mało czasu, żeby to wszystko dograć i pokomunikować. Pracujemy cały czas.
Dobrze,
intensywnie.
Dziękuję serdecznie i teraz proszę bardzo, pan przewodniczący Stanisław Pawlak ad vocem do marszałka.
Dwie sprawy. Po pierwsze, w tej sytuacji, jakiej odpowiedź uzyskaliśmy odnośnie tego centralnego portu komunikacyjnego, to ja bym wnioskował bardzo konkretnie, żeby na najbliższą sesję, która będzie za 3 tygodnie, przygotować projekt stanowiska sejmiku. Jeżeli nie zareagowano na wystąpienie pana marszałka, to myślę, że na wystąpienie sejmiku reakcja winna być, bo minie okres konsultacji i wtedy już będzie karta zamknięta. Stąd miałbym taką propozycję, pani przewodnicząca, żeby to się znalazło w obradach następnej sesji. I druga kwestia odnośnie tej spółki innowacyjnej. No panie marszałku, ja wszystko rozumiem, ale jeżeli na wynagrodzenia w roku idzie ponad 500 tysięcy złotych i strata skumulowana z wszystkich lat to 1 400 000, a przychody są bardzo niskie, a nie wiem, czy to jest dobrze napisane, czy nie, ale te przychody są, no trudno je tutaj cytować nawet, to jest to spółka niepracująca, czyli fikcyjnie jest funkcjonująca. Trzeba z tym coś bardzo szybko zrobić. To dobrze, że pan marszałek obiecał, że się komisja rewizyjna tym zajęła. Ja rozumiem, że te uwagi z komisji rewizyjnej będą przez zarząd rozpatrzone ku dobru tej spółki, bo my dokładamy corocznie, a efekty są nieosiągane. Przypomnę tylko, że nawet niektóre prace, które zarząd chce zlecić tej spółce, spółka nie przyjmuje. To z czego ona chce żyć, ta spółka? A może czas wyjść na zewnątrz? Nie tylko usługi zarządu, ale usługi także od podmiotów różnych zewnętrznych w sprawach innowacji przyjąć, co zwiększy znacznie przychody. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę bardzo pan, chyba że jeszcze... Możemy zamienić jeszcze pana przewodniczącego Marka Hildebranda, żeby pan marszałek mógł odpowiedzieć od razu. Proszę bardzo. Już jest.
Panie marszałku, to nie chodzi tylko o tą jedną spółkę, ale o wszystkie spółki skarbu właściwie województwa, bo myślę, że czas nadszedł po to, zapozna się pan z protokołami z komisji rewizyjnej. Na pewno się pan już zapoznał. I myślę, że te nasze sugestie nie są po prostu bezpodstawne. Myślę, że te zadania są zbieżne niektórych spółek i powinno się po prostu ograniczyć ilość tych spółek, żeby te spółki były jakby takim motorem rozwoju naszego województwa, a nie hamulcem, bo one tylko trawią pieniądze i właściwie nic z tego nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę pan marszałek Piotr Całbecki.
Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, dwa zdania. W sprawie remontów, dworców, linii kolejowych my adresujemy swoje oczekiwania, pytania do PKP i to, co dzisiaj państwo usłyszeliście od pana dyrektora, jest stanem faktycznym. Najgorsza być może jest tutaj, znaczy mamy być może nie do końca dobrą politykę informacyjną, ponieważ zwykli podróżni, mieszkańcy, no po prostu nie wiedzą, że to nie dlatego, że my czegoś nie chcemy, ale dlatego, że są obiektywne ograniczenia wynikające z dostępności do infrastruktury. Sprawiają, że ten pociąg tak, a nie inaczej jedzie, zatrzymuje się i tak dalej. To prawda, że my rozstrzygnęliśmy przetarg stosunkowo późno, bo gdyby było inaczej, wcześniej, mielibyśmy możliwość zagwarantowania sobie w pierwszej kolejności niektórych połączeń i być może tam, gdzie dzisiaj my nie możemy pojechać, gdybyśmy zgłosili nasze zapotrzebowanie w maju na przykład, moglibyśmy, sytuacja byłaby inna, no ale tych remontów nic nie jest w stanie zmienić, one muszą być zrealizowane. No i tak długo jak będą trwały, tutaj marzec pojawia się jako ta magiczna data przyszłego roku, kiedy będą uregulowane sprawy zarówno z Kutnem, jak i z Poznaniem, bo tak się akurat składa. Tutaj nic więcej nie wymyślimy, jedynie musimy poinformować mieszkańców o tym, jaki jest stan faktyczny i to uczynimy, bo jak już zamkniemy te wszystkie uzgodnienia, bo one wciąż są w toku, będziemy pewni co do rozkładu, no, ogłosimy to w formie publicznego, takiej informacji publicznej. No jak ten rozkład w nowym, znaczy nowy rozkład jazdy na przyszły rok będzie wyglądał. Nie tylko uwzględnimy w tym rozkładzie oczywiście w tej informacji nasze, przez nas organizowane składy, ale no w ogóle wszystkie kolejowe, więc no jeszcze myślę tydzień, no i będziemy mieli rozkład ostatecznie spięty. No i będziemy go drukować, ogłaszać tak i też wyjaśnimy, kiedy będą przywrócone połączenia, bo ludzie na to czekają, na taką informację. Tak, także to tyle, jeśli chodzi o PKP w sprawie tych spółek. No tutaj rzeczywiście ta precyzja w zarządzaniu tymi spółkami no jest potrzebna, przyznaję za to. No tu też jest taka od wielu już lat, myślę, nawet dyskusja się toczy, czy one w ogóle są potrzebne, czy nie. Jeśli chodzi o stratowość i w tym kontekście, w rozumieniu no, prawa handlowego, no nie wiem, jeżeli mamy inne spółki, gdzie ta stratowość jest znacznie wyższa, musimy kapitały uzupełniać w kwotach no, niepotycznie wyższych, tak jak już nie będę wymieniał tych nazw tych spółek. No ale uznajemy, że one są potrzebne, bo mają znaczenie publiczne, ale na pewno trzeba o tym rozmawiać. To nie są jakieś prywatne podmioty, tylko wypełniające i realizujące zadania publiczne. I dlatego tu nie może być absolutnie jakiejkolwiek wątpliwości co do transparentności i celowości wydatkowanych środków. Tutaj się zgadzam, musimy to wyjaśnić i przedstawimy Państwu koncepcję już w kontekście nowej perspektywy, jak one będą funkcjonowały.
Dziękuję bardzo i jeszcze pan radny Roman Jasiakiewicz, proszę bardzo.
Tak, ja jedno zdanie chcę zwrócić Państwa uwagę, że w punkcie 16 dzisiejszej sesji jest mowa o stawkach i podjęcie uchwały o transporcie kolejowym. To rzecz pierwsza, a druga sądzę jeszcze istotniejsza, albo w nawiązaniu do tego także ogromnie ważna. Po raz pierwszy wydajemy na transport kolejowy ponad 210 milionów złotych. Na więcej nas zwyczajnie nie stać. Jest to najwyższa kwota, którą do tej pory na transport zbiorowy wydajemy. Tak gwoli uwagi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, możemy przepraszam bardzo, pan przewodniczący Marek Hildebrand. Jeszcze proszę poczekać chwilę, teraz.
Kolega wywołał mnie tutaj do dyskusji, bo wydajemy troszkę więcej, bo wydaliśmy te 210 milionów, ale na naprawę taboru wydaliśmy X i na zakup taboru wydaliśmy jeszcze Y. Także wydaliśmy około 0,5 miliarda złotych na kolej, tak? Także kolego, to jest normalnie, dla mnie to jest kosmos. No dziękuję bardzo.
Dobrze, proszę bardzo, ad vocem pan radny Roman Jasiakiewicz. Mam nadzieję, że to już
mimo,
podsumowując.
Mimo, że jest kolego bardzo trudno, to cieszmy się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie możemy uznać, że Sejmik informację rozpatrzył. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie nadania medalu honorowego za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt doraźnej komisji wyróżnień honorowych, druk nr 4/22. Nadanie dotyczy koła przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu na wniosek marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie, to ja chciałabym zadać pytanie, ponieważ zadałam je na konwencie. Czy wiemy, jak wygląda sytuacja innych kół, które mają swoje lecia i czy one też będą zasługiwały na medal?
Na pewno zasługują. W przygotowaniu jest ta odpowiedź. Przepraszam, że jeszcze dziś jej nie ma. Tutaj Departament Sportu i Turystyki no, jest w opracowaniu tego dokumentu. I na pewno już wiem, bo rozmawiałem z panią dyrektor Sawińską, dyrektor mojego gabinetu, która koordynuje te kwestie, że no, dostarczenie zostanie pani przewodniczącej i wszystkim radnym taka informacja, jaka jest historia oddziałów i sukcesywnie będziemy honorować najprawdopodobniej, no nie wszystkie, ale te, które zasługują na to wyróżnienie, tak jak ta pierwsza organizacja toruńska.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie nadania medalu honorowego za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego, projekt doraźnej komisji wyróżnień honorowych, druk nr 4/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Podaję wyniki głosowania. 26 głosów za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Sejmik podjął uchwałę i nadał medal honorowy za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego kołu przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Alberta Abrahama Michelsona oraz 115. rocznicy odebrania przez niego Nagrody Nobla. Jest to projekt przewodniczącej sejmiku. Pozwolicie Państwo, że przeczytam stanowisko. Dobrze, jeżeli ono wybrzmi, są tam ważne informacje. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie w 2022 roku w sposób szczególny uczcić 170. rocznicę urodzin wybitnego fizyka i astronoma Alberta Abrahama Michelsona, który nauczył świat precyzyjnie mierzyć wiele wielkości fizycznych, jak i długości fal świetlnych czy średnice gwiazd. Albert Abraham Michelson przyszedł na świat 19 grudnia 1852 roku w kujawskim Strzelnie jako pierwsze dziecko Samuela i Rosalii Michelsonów. Pod koniec lata 1856 roku Michelsonowie, którym urodziły się jeszcze dwie córki, postanowili szukać lepszego życia w Ameryce, w której panowała wówczas gorączka złota. Mały Albert od dzieciństwa zdradzał talent do optyki. Za namową nauczyciela w szkole w San Francisco rodzice Alberta postanowili syna kształcić w Akademii w Annapolis, do której się dostał ze specjalnej puli pozostającej w gestii ówczesnego prezydenta USA Ulyssesa Granta. Po ukończeniu studiów i zaliczeniu obowiązkowych dwuletnich rejsów morskich Albert Abraham Michelson został etatowym wykładowcą fizyki w szkole w Annapolis. To tam, mając zaledwie 26 lat, dokonał pierwszego pomiaru prędkości światła na kontynencie amerykańskim. Jako jeden z 16 zdolnych młodych naukowców został wysłany po dalszą naukę do Europy. W 1881 roku obronił doktorat na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie skonstruował swój pierwszy interferometr, nazywany do dzisiaj jego nazwiskiem. W roku 1887 przeprowadził z Edwardem Morleyem słynne doświadczenie, w którym udowodnili, że prędkość ruchu orbitalnego Ziemi nie ma wpływu na wartość prędkości światła. Ich eksperyment należy do najważniejszych doświadczeń w historii fizyki, a jego wyniki do dzisiaj wzbudzają żarliwe dyskusje fizyków i filozofów na temat eteru kosmicznego. Utwierdziły one Alberta Einsteina w przekonaniu, że prędkość światła ma wartość stałą we wszystkich intercjalnych układach odniesienia, a był to główny postulat jego szczególnej teorii względności. Albert Abraham Michelson stale ulepszał swój interferometr, który służył do bardzo precyzyjnych pomiarów i w badaniach astronomicznych, a jego późniejsze odmiany i różne modyfikacje pozwoliły Michelsonowi oszacować na przykład, jak długi jest słynny wzorzec metra w Sèvres. Za konstrukcję jeszcze innych przyrządów optycznych i za zasługi w dziedzinie meteorologii został w 1907 roku laureatem Nagrody Nobla z fizyki. Albert Abraham Michelson był też znanym na całym świecie specjalistą od budowania siatek dyfrakcyjnych, dzięki którym naukowcy odkrywali tajemnice budowy gwiazd i atomów. To jego pionierskie badania przy użyciu tych przyrządów pozwoliły badać strukturę subtelną i nadsubtelną linii widmowych i tym samym stał się on prekursorem fizyki kwantowej, która obok wspomnianej już szczególnej teorii względności i ogólnej teorii względności miała ogromny wpływ na rozwój współczesnej fizyki, chemii, biologii, medycyny i informatyki. Nauki te torują postęp i nadają oblicze współczesnej cywilizacji. W czasie I wojny światowej Michelson jako marynarz wstąpił do armii i prowadził badania nad szkłami wykorzystywanymi w przyrządach optycznych i nad dalmierzem morskim. Gdy pod koniec 1920 roku ze swoimi współpracownikami zmierzył średnicę kilku gwiazd, wyniki tych pomiarów znalazły się na pierwszej stronie The New York Timesa. Był to wielki sukces nauki, gdyż należy podkreślić, że wyniki badań naukowych do dzisiaj rzadko trafiają na czołówki gazet. Zaraz po tym Michelson został zaproszony na trzeci kongres Solvaya w Brukseli na temat atomów i elektronów. Spotkał się tam z luminarzami ówczesnej nauki, a wśród nich z Marią Skłodowską-Curie. W latach 1923-27 był prezesem National Academy of Science. Za jego kadencji wybudowano okazały budynek Akademii w Waszyngtonie. Od 1893 roku do czerwca 1930 roku kierował Instytutem Fizyki na Uniwersytecie Chicagowskim. Albert Abraham Michelson zmarł 9 maja 1931 roku w Pasadenie. Do samego końca przygotowywał kolejne pomiary prędkości światła. A na pytanie Alberta Einsteina, dlaczego mimo już podeszłego wieku wciąż to robi, odpowiedział: bo to mi sprawia przyjemność. Był człowiekiem wielu talentów. Pięknie malował, grał na skrzypcach, komponował muzykę, aktywnie uprawiał różne sporty, boks, szermierkę, tenis i bilard. Wykształcił wielu wybitnych naukowców, w tym dwóch laureatów Nagrody Nobla, Roberta Millikana i Artura Comptona. Mimo iż wychowywał się w Stanach Zjednoczonych, Albert Abraham Michelson nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach i wypełniając wszelkie dokumenty, jako miejsce swojego urodzenia podawał Strzelno, Poland. Z okazji zbliżającej się 170. rocznicy urodzin i przypadającej w tym roku 115. rocznicy przyznania mu Nagrody Nobla, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie przypomnieć mieszkańcom województwa tę wybitną postać i włączyć się w popularyzację jego dorobku oraz związków z naszym regionem. Tyle, jeżeli chodzi o projekt stanowiska. Proszę bardzo. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę, Panie Marszałku.
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Są z nami władze strzelne dzisiaj. To bardzo dobrze. Myślę też to, że wracamy do, znaczy, że rozpoczynamy, mam nadzieję, pewną retrospekcję, ponieważ z naszego województwa pochodzi w sumie czterech noblistów. Jednego tutaj mamy uhonorowanego, Lecha Wałęsę, który się urodził w Popowie pod Lipnem, jak wiemy. Otrzymał Nagrodę Nobla, pokojową Nagrodę Nobla. No i dzisiaj mówimy o Michelsonie ze Strzelna, który jest wybitną postacią. No już ta rekomendacja Pani Przewodniczącej wystarczy, aby upamiętnić tę postać. No ale mamy jeszcze Ernsta, Waltera Ernsta, który się urodził w Wąbrzeźnie, wychował w Grudziądzu. No, wybitna postać, Nobel i Tadeusz Rejsztejn, który się urodził we Włocławku. On z kolei uzyskał Nobla w dziedzinie fizjologii, medycynie. I to jest ciekawe i ważne dla nas wszystkich, że oni, no, Rejsztejn na przykład utrzymał Nobla w 1950 roku. No, ma typowe dla Polski chociażby imię Tadeusz. I nigdy nie zapomniał, wręcz odwrotnie. Zawsze to podkreślał, że pochodzi z Polski i gdyby nie różne okoliczności, akurat Rejsztejn wyemigrował do Szwajcarii, ale inne osoby ze względu też takich, no, sytuacji gospodarczych, znaczy braku państwa po prostu polskiego, oni nie zostali zakwalifikowani jako Polacy, a uważali się jako Polacy. Oni do końca uważali się, że ich krajem pochodzenia jest Polska. No i to jest piękne. Ja myślę, że trzeba te osoby przypomnieć nam wszystkim, mieszkańcom województwa, i dlatego chciałbym poprosić państwa o przyjęcie takiej, znaczy informacji, prośba jej akceptację, żeby uhonorować w postaci pewnego projektu, takiej galerii na tych noblistów tu w naszym urzędzie. Jeszcze w jakiej formule ostatecznie by to było zorganizowane, czy to będą popiersia, czy to będą portrety, jeszcze o tym pomyślimy. No ale to będzie dość nobilitujące, kiedy będziemy mogli sobie przejść taką aleją, gdzie na ścianie będą, czy jakoś inaczej, wyeksponowani nobliści z województwa kujawsko-pomorskiego. Myślę, że to wielu zaskoczy pozytywnie. Także taka też informacja, prośba o realizację pewnego takiego pomysłu, planu upamiętnienia tych wybitnych postaci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Możemy zatem przystąpić do głosowania stanowiska w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Alberta Abrahama Michelsona oraz 115. rocznicy odebrania przez niego Nagrody Nobla, projekt przewodniczącej Sejmiku. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję zatem wynik głosowania. 28 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienione stanowisko, za co bardzo serdecznie dziękuję. Przy tej okazji poproszę o zabranie głosu burmistrza Strzelna, pana Dariusza Chudzińskiego.
Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowne Panie i Panowie. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za uczczenie, za zauważenie tak ważnego syna naszej kujawskiej ziemi, jakim był i jest Albert Abraham Michelson. Chciałem Państwu przeczytać jakiś fragment z książki o Albercie Abrahamie Michelsonie, ale Pani Przewodnicząca powiedziała, że po siódmym zdaniu wyłączy mi mikrofon, więc nie będę ryzykował. Pani Przewodnicząca bierze udział w życiu Strzelna i Strzelnia tak naprawdę zawsze, ciągle i raz w miesiącu rozmawiamy o naszych problemach, o naszych trudnościach. Tym bardziej dziękuję Państwu za to, że mimo tak ważnych spraw, z którymi się spotykamy, z którymi muszą sobie poradzić nasze samorządy, znajdujemy czas na to, żeby zauważyć fundament naszego życia społecznego i naukowego. Jest z nami autor tej książki. Dziękuję serdecznie panu profesorowi Kardasiowi za to, że przyjechał ze mną i że w jego obecności Państwo mogli tę piękną pozycję otrzymać. Kochani, łączy nas postać żydowskiego chłopca, tak biednego, że jak jechał z rodziną do Stanów Zjednoczonych za chlebem, to ojciec musiał zatrudnić się jako palacz na parowcu. Łączy nas postać żydowskiego chłopaka, który, żeby mógł studiować na jednej z dwóch uczelni w Stanach Zjednoczonych, skoczył z drzewa przed prezydenta Stanów Zjednoczonych. Łączy nas postać młodego naukowca, który stwierdził, że gdyby nie nielegalny akt prawny prezydenta Stanów Zjednoczonych, to nie mógłby podjąć swojej kariery naukowej. I łączy nas postać człowieka, o którym Albert Einstein powiedział, że jego praca, jego nauka stała się fundamentem teorii względności. Czyli mamy do czynienia z jednym z największych naukowców na świecie. Dziękuję za zauważenie strzelnianina. Dziękuję serdecznie. Jest to nić, która łączy województwo. Dziękuję pani przewodniczącej za ciągłą obecność w życiu Szczelna i Szczelnian. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie musiałam wyłączać. Dobrze. Poproszę również o zabranie głosu pana profesora Michała Białkowskiego.
Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowne panie i panowie radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo cieszę się i gratuluję podjęcia tej znakomitej uchwały uhonorowania Alberta Abrahama Michelsona, uczczenia jego pamięci jako przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Zapraszam państwa 14 grudnia w środę o godzinie 17 do Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu przy ulicy Łaziennej 22, do naszej siedziby, na specjalne spotkanie poświęcone właśnie osobie Alberta Abrahama Michelsona, szczelnianina, genialnego fizyka i noblisty. W czasie tego spotkania, którego gościem specjalnym będzie właśnie pan Tomasz Kardaś, odbędzie się również prezentacja komiksu Albert Abraham Michelson w stronę światła. To jest też kolejny komiks wydany z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję i przekazuję obsłudze specjalne zaproszenia dla wszystkich państwa.
Dziękuję bardzo. Ja mogę tylko jeszcze ze swojej strony powiedzieć, że tak pięknie jak pan Tadeusz Kardaś, nikt o Michelsonie państwu nie opowie. Z takim przejęciem, z takim znawstwem i z taką czułością i z takim sercem. Sama słuchałam pana Kardasia wielokrotnie i wiem, co mówię. Dobrze, dziękuję serdecznie. W takim razie przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 111/22. Państwo radni otrzymali projekty uchwał. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie możemy przystąpić do głosowania. Przepraszam bardzo, pan marszałek Piotr Całbecki.
Pani przewodnicząca pozwoli, myślę, że na chwilę może i warto zatrzymać się tu podczas sesji plenarnej naszego sejmiku nad tą sprawą, ponieważ wojna trwa, prawie będzie już niedługo rok od jej wybuchu, a my też trwamy konsekwentnie i pomagamy Ukraińcom i Ukrainie. Więc jeśli pani przewodnicząca pozwoli, pani dyrektor Magda Burdzi by kilka słów powiedziała o tych projektach, dlaczego akurat te obwody, skąd wzięły się te uchwały, ale być może jeszcze kilka słów na temat tego, co już udało się zrobić i jak wygląda dzisiaj organizacja pomocy dla Ukrainy z naszej strony. Bardzo proszę.
Zapraszam w takim razie.
Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. Chciałabym pokrótce przedstawić projekty uchwał, z którymi państwo mogli się zapoznać. Dotyczą one wsparcia 4 obwodów na Ukrainie. 2 spośród tych obwodów to są nasze regiony partnerskie, obwód żytomierski i obwód chmielnicki. A pozostałe 2 to są te, w których toczą się w tym momencie ciężkie walki i więc mielibyśmy wówczas szansę dostarczyć tę naszą pomoc właściwie bezpośrednio na front. W związku z tym, że już w marcu tego roku działaniami tutaj wspólnymi zarówno Zarządu Województwa, ale również Sejmiku udało się uruchomić dodatkowe środki z budżetu województwa, żeby móc pewne zakupy na rzecz społeczności na Ukrainie podejmować, Teraz jeszcze w momencie, kiedy i zima nastała i zintensyfikowały się walki na Ukrainie, które dotyczą właściwie całego terenu kraju, jeśli chodzi o niszczenie tej podstawowej infrastruktury, podjęliśmy decyzję, żeby jeszcze te środki spożytkować na zakup między innymi takich środków jak agregaty prądotwórcze, śpiwory zimowe, materiały higieniczne i opatrunkowe, żywność, ale też na przykład takie kuchenki turystyczne gazowe z wymiennymi kartuszami, które dają szansę, nie wiem, podgrzania sobie jedzenia gdzieś tam w takich warunkach bardziej polowych, zwłaszcza właśnie w kontekście tych zintensyfikowanych ataków na infrastrukturę gazową czy energetyczną na Ukrainie. Też ta nasza decyzja o dokonaniu tych zakupów teraz wynika z tego, że mamy szansę część z tych materiałów dostarczyć na Ukrainę bez obciążania dodatkowo budżetu województwa. Mamy przez ten, tak jak pan marszałek wspomniał, prawie rok wojny, nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami, które właśnie dostarczają te transporty na Ukrainę i też chcielibyśmy móc skorzystać z tego, że ta nasza pomoc mogłaby dotrzeć między innymi bezpośrednio na front.
Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze do tej wypowiedzi są jakieś pytania, wątpliwości? Dziękuję bardzo za to uzupełnienie i możemy przystąpić w takim razie do głosowania. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 111/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 28 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Teraz będziemy głosować podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Dniepropetrowskiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 112/22. Rozumiem, że już dyskutować na ten temat nie będziemy. Możemy przystępować w takim razie do głosowania w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Dniepropetrowskiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 112/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 28 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Możemy przystąpić w takim razie do głosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Donieckiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 113/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 28 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik przyjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad. Przewiduje on rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Żytomierskiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 114/22. Rozumiem, że tutaj dyskusję możemy pominąć. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej obwodowi Żytomierskiemu w Ukrainie. Projekt zarządu województwa, druk numer 114/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Podaję wyniki głosowania. 27 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia województwa kujawsko-pomorskiego z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Projekt zarządu województwa, druk numer 101/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi oraz Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie wystąpienia województwa kujawsko-pomorskiego z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego European Network of Regional Culinary, chyba, Heritage. Projekt zarządu województwa, druk numer 101/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Podaję wynik głosowania. Mamy 26 głosów za przy jednym głosie wstrzymującym się, brak głosów przeciwnych. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu jezior Żnińskich. Projekt zarządu województwa, druk numer 104/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Łukasz Krupa.
Dziękuję. Ja mam tylko pytanie, kto jest wnioskodawcą tego projektu uchwały, bo dotyczy ona kilku gmin powiatu żnińskiego i w opisie konsultacji jest napisane, że żadna z rad gmin nie podjęła stanowiska, co może oznaczać, że zaakceptowała, to znaczy tak to proceduralnie jest przyjmowane. Ale chciałem zapytać, czy właśnie to było ustalane z tymi samorządami, czy to było na ich wniosek ta zmiana, jakby tylko kwestie formalne. Bo nie mam jakby jednoznacznego odniesienia, że samorządy jakby akceptują tą treść, poza tym, że nie odpowiedziały w postaci uchwał, więc domyślnie akceptują, ale no, chciałem zapytać, czy to na ich wniosek.
Dobrze, bardzo proszę, pan przewodniczący Robert Malinowski.
Inicjatorem podjęcia takiej uchwały są przeważnie same gminy. W jednym przypadku jest to wójt gminy Gąsawa i burmistrz Żnina, a w drugim przypadku jest to inwestor, który zamierza w kolejnej uchwale przedsięwzięcie związane z wirowiskiem rozbudować. Czyli przeważnie są to samorządy.
Dziękuję bardzo. Czy ta odpowiedź pana radnego... Zgłosić się proszę, tak?
Że skoro nie było uwag do projektu uchwały, to znaczy, że w pełni wyczerpała uchwała postulaty tych samorządów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie możemy przystąpić do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu jezior Żnińskich. Projekt zarządu województwa, druk numer 104/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Mogę podać wynik głosowania. 27 głosów za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Łąki Nadnoteckie. Projekt zarządu województwa, druk numer 105/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Łąki Nadnoteckie. Projekt zarządu województwa, druk numer 105/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 27 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej. Jest to projekt zarządu województwa, druk numer 98/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej. Projekt zarządu województwa, druk numer 98/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Mogę podać wyniki głosowania. 25 głosów za, bez głosów przeciwnych, natomiast przy jednym głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 108/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały oraz autopoprawkę Zarządu Województwa. Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 108/22. Projekt Zarządu Województwa wraz z autopoprawką Zarządu Województwa. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Podaję wynik głosowania. 25 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 110/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że dużo żeśmy się na tej sali nasłuchali na temat tego, jak Polregio winduje swoje stawki za swoje usługi, jak naciąga województwo na wysokie koszty. No, chciałbym zauważyć, że z tej uchwały wynika, że te stawki jednostkowe są wyższe w przypadku spółki Arriva, a nie Polregio, a Polregio ostatecznie okazuje się firmą, która te stawki ma niższe i będzie firmą tańszą.
Dziękuję bardzo. I pan radny Michał Czepek.
Panie Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, nawiązując do wypowiedzi mojego przemiłego kolegi, mam pytanie do Pana Marszałka. Kto wziął na siebie ryzyko związane z ceną prądu na rynku zasilające pociągi Polregio?
Dziękuję bardzo. I Pan Marszałek Piotr Całbecki.
Chyba, że Pan Skarbnik. W odpowiednim momencie Pan Skarbnik, więc udzielam głosu. Poproszę Panią Przewodniczącą, żeby udzielić głosu Panu Skarbnikowi. No, to był właśnie podstawowy problem, który przeciągał nasze negocjacje, ale ostatecznie my zawarliśmy kompromisowe rozwiązanie. My bierzemy na siebie odpowiedzialność, ale do pewnej kwoty, pewnych granic, ponieważ my wiemy, że nas wiąże uchwała budżetowa i my nie mamy do rozdysponowania nieskończenie dużego worka z pieniędzmi. Jest ich tyle, ile jest. W związku z tym musieliśmy wynegocjować warunki kompromisowe i poproszę pana skarbnika, żeby i też dokonał porównania tych stawek, bo to nie do końca, może one tak wyglądają, ale to nie do końca tak chyba wygląda, jest, bo wzrost cen na pewno jest inny w przypadku Polregio, znacznie wyższy niż w przypadku Arriva.
Bardzo proszę, pan skarbnik Paweł Adamczyk.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o stawki Polregio, one uwzględniają aktualne ceny energii elektrycznej, które są w chwili obecnej. Jeżeli się okaże, oczywiście w międzyczasie w trakcie negocjacji, jak państwo pamiętacie, 24 października wchodziła w życie ustawa dotycząca energii elektrycznej, gdzie wprowadziła dla podmiotów uprawnionych te maksymalne ceny, jeżeli chodzi o następny rok. Jeżeli się okaże, że zmieścimy się w tych cenach, jeżeli chodzi o energię elektryczną, a jeszcze kluczowa jest nie tylko cena za energię elektryczną za megawattogodzinę, ale jeszcze ustalane przez URE tak zwane opłaty za przesył, to te stawki, które są, uwzględniają jakby nasze ryzyko energii elektrycznej, to co Państwo tak de facto wnioskowaliście. Gdybyśmy tego ryzyka nie wzięli, to te stawki odbiegałyby znacząco w stosunku do tego, co zostało przedstawione. Jeżeli chodzi natomiast o Arrive, my nie bierzemy żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o zmianę cen paliwa, które jest stosowane do trakcji, do tych pociągów spalinowych. W związku z powyższym tam są zgodnie ze złożoną ofertą. Tutaj jeżeli się okaże, że energia elektryczna pójdzie w górę, to my też wtedy przyjdziemy automatycznie ze zmianą tych stawek. Tak jak powiedziałem, w chwili obecnej one uwzględniają aktualne ceny energii elektrycznej.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący.
Uważam, że dobrze zrobiliście, że taki mechanizm żeście jednak wdrożyli.
O, przepraszam za reakcję. Dziękujemy serdecznie za zabranie głosu. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 110/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 24 głosy za przy 2 głosach wstrzymujących się. W takim razie może Sejmik podjąć wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 106/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały, a Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Mogę w takim razie dyskusję zamknąć i przystąpić do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 106/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. W takim razie podaję wynik głosowania. 24 głosy za przy 1 głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 99/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały, a Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowała go. Otwieram zatem dyskusję, którą zamykam i przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, projekt Zarządu Województwa, druk numer 99/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 24 głosy za, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Następny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Jest to projekt Zarządu Województwa, druk numer 100/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. I ją zamykam. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 100/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 26 głosów za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Następny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, projekt Zarządu Województwa, druk nr 107/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa pozytywnie go zaopiniowała. Otwieram w takim razie dyskusję. Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, możemy przystąpić do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, projekt Zarządu Województwa, druk nr 107/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 26 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 15/22. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych, bardzo proszę, aby Państwo w swoich wystąpieniach nie upubliczniali danych osobowych. Treść dokumentów w tym zakresie została zanonimizowana. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do zabrania głosu, wobec tego możemy przystąpić do głosowania. Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 15/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 20 głosów za, przy 4 głosach wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Następny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie i podjęcie. Jest mi trudno prowadzić sesję w momencie, kiedy trochę swojego głosu nie słyszę. Przewiduje rozpatrzenie podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości, projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 18/22. Państwo radni otrzymali projekty uchwał, a ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych, bardzo proszę, by Państwo w swoich wystąpieniach nie upubliczniali danych osobowych. Treść dokumentów w tym zakresie została zanonimizowana. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, mogę ją w takim razie zamknąć. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości, projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 18/22. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 25 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. W następnym punkcie porządku obrad będziemy rozpatrywać i podejmować stanowisko w sprawie zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego. Projekt przewodniczącej sejmiku. Państwo radni otrzymali projekt stanowiska. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie możemy przystąpić do głosowania stanowiska w sprawie zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego. Projekt przewodniczącej sejmiku. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo i podaję wyniki głosowania. 24 głosy za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienione stanowisko. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje informacje o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. Państwo radni otrzymali informacje. Czy mają państwo radni uwagi? Nie ma uwag. Możemy uznać, że sejmik informację rozpatrzył. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych. Przypomnę, że interpelacje i zapytania po wypowiedzi należy złożyć w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa radnych chce przedstawić interpelację czy zapytanie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja się znowu powtarzam, ale czekam na stanowisko pana marszałka odnośnie przebudowy, remontu pałacu w Wieńcu. To, co otrzymaliśmy w ramach projektu budżetu na następny rok, zapis jest bardzo krótki i tak nie mówiący dokładnych powodów, kto zawinił w tym, że wojewódzki konserwator zabytków musiał wstrzymać pracę, a chyba według mieszkańców czeka ileś dziesiąt okien na wymianę, które zostały zakwestionowane przez konserwatora, plus tynki i inne rzeczy. Szczegółów oczywiście nie znam, bo nikt do tej pory, mimo że rozmawiałem także z sekretarzem województwa, że czekam na taką odpowiedź, nie udzielił takiej odpowiedzi. W związku z tym, panie marszałku, bardzo proszę otwarcie powiadomić radnych, co jest powodem, kto zawinił, kto był zatrudniony w ramach inspektora nadzoru, dlaczego już go tam nie ma na budowie, dlaczego nie ma wykonawcy na budowie, co się z nim stało. Budowa stanęła całkowicie. Taki pech ma, pani przewodnicząca, teren Włocławka. Tak jak pani się interesuje w swoim okręgu bardzo, co dzisiaj było podkreślone, tak ja w swoim okręgu.
Oczywiście.
I oczywiście widzę, że dwie poważne inwestycje, pani przewodnicząca. Wieniec, który miał być ukończony tuż i nowy harmonogram, który był opracowany też na komisję rewizyjną. Myśmy to analizowali z dobre pół roku temu, może nawet już więcej, daty nie pamiętam. Stoi całkowicie zamknięty na łańcuchy bramy i nic się tam nie dzieje, nawet nie można tam zobaczyć, co się dzieje, bo nikt tego nie pilnuje. Więc ja nie wiem, jak to jest, kto za to odpowiada w razie dewastacji, co może nastąpić, a może już nastąpiło, żadnego nadzoru. I po drugie dotyczy to samo szpitala włocławskiego. No prace na terenie szpitala za 160 ponad milionów złotych stanęły, hucznie rozpoczęte były pięknym otwarciem, a niestety wykonawcy nie widać, a jeśli widać, to pojedynczych pracowników, może coś tam pilnują tylko, a słyszę, nie wiem na ile to jest udowodnione, udokumentowane, że wykonawca zażądał podwojenia ceny, panie przewodniczący. W związku z tym pytam się, kto za to wszystko odpowie, że przez ponad rok prowadzone prace spowodowały tylko rozbiórkę i wykopanie dziury pod fundamenty. Nie ma dalszego postępu prac. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za to, że pan się zainteresuje sprawą, ale wydaje mi się, że takie pierwsze to jest dyrektora szpitala zajęcie w tej kwestii, żeby ona się dopominała jak najwięcej, a my...
Na posiedzeniach Rady Społecznej na ten temat nie słyszę. Dziękuję bardzo. Sama pamiętam interpelację pana radnego dotyczącą okien w Wieńcu, więc rzeczywiście to przypomnienie było na miejscu. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, czy pan marszałek teraz odpowie, czy...
Dziękuję bardzo. Myślę, że te pytania, które zadał pan Stanisław, no, są znane mi już od dawna i też wiem, że na komisji rewizyjnej omawialiście państwo, ponieważ w przypadku Wieńca inwestycje przejęła do realizacji nasza spółka. Pan prezes Wierski, wiem, że wyjaśniał obszernie, jaki jest stan dzisiaj tego projektu. No rzeczywiście zarówno główny wykonawca, jak i inspektor nadzoru wypowiedzieliśmy umowy tym podmiotom. Tam już ich nie ma. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić, jaki jest stan zaawansowania rzeczywisty realizacji tych inwestycji. i ostatecznie jakie są należności, jeśli chodzi o rozwiązanie ostatecznej umów, zarówno z wykonawcą głównym, jak i inspektorem nadzoru. Na podstawie analizy tego audytu, po pierwsze, będą zaproponowane takie czy inne formy rozstania się, ostatecznego rozstania z wykonawcami. Co do wykonawcy prac budowlanych, tu chyba porozumienie zostało już jakieś osiągnięte. W przypadku inspektora nadzoru, no tutaj już prawnicy muszą ustalić, jaki będzie tryb dalszego postępowania w stosunku do tej firmy, do inspektora nadzoru. Też będziemy oczywiście informować, jaka jest ostateczna decyzja w tej sprawie. Jeśli chodzi o to, co dalej po tej po audycie i ustaleniu ostatecznie, jaki jest zakres niezbędnych prac do dokończenia tej inwestycji, zostanie ogłoszony przetarg i już z nowym wykonawcą te prace zostaną dokończone. To, co najważniejsze, i tutaj proszę, żebyście Państwo to wiedzieli, że ta inwestycja będzie dokończona i też będzie kontynuowana nawet wtedy, kiedy nie uda się jej zrealizować do końca w przyszłym roku, ponieważ jak wiemy, współfinansowana jest ze środków unijnych, ale jej status pozwala nam na to, abyśmy mogli dokończyć realizację tej inwestycji już w nowej perspektywie, więc tutaj zagrożenia, że nie wykorzystamy środków unijnych, nie ma. W przypadku szpitala sytuacja jest bardzo podobna. To prawda, że Budimex, kiedy zapoznał się z nową, znaczy z poprawionym projektem, ale też uwzględnił wzrost kosztów wynikających z inflacji, firma dokonała tego nowej wyceny tego zadania, która jest w tej chwili weryfikowana przez naszą stronę. No i ostatecznie ma być przedłożona do akceptacji zarządowi województwa przez spółkę KPIM. To prawda, że z tego co wiemy, ten wzrost jest bardzo duży, dwukrotny w stosunku do umowy, którą dzisiaj mamy zawartą z Budimexem. Więc jesteśmy w sytuacji no nie do pozazdroszczenia, ponieważ taki wzrost no musi być po pierwsze uzasadniony, no i po drugie musi być zgodny z ustawą zamówień publicznych, co jest podstawą w ogóle kontynuowania z tym wykonawcą realizacji tej inwestycji. I to również będzie rozstrzygnięte w ciągu najbliższych 2 tygodni. No, jesteśmy rzeczywiście w takim punkcie, w którym musimy dokonać weryfikacji tego, co było robione i też tego, co nie zostało wykonane. Mam jednak nadzieję, że obydwie inwestycje ruszą wiosną przyszłego roku. Nie będę Państwa łudził innymi datami, ponieważ rozstrzygnięcie tych kwestii w przypadku wieńca, no i jeśli by się okazało również w przypadku szpitala we Wrocławku, wymaga no odpowiedniego postępowania administracyjnego, zamówień publicznych szczególnie, co trwa. Więc niestety musimy dokonać pewnego dzisiaj, znaczy weryfikacji założeń planu realizacji tych inwestycji. Niemniej jednak dokończymy je z całą pewnością. To jest nie do cofnięcia i w przypadku Wrocławka, szpitala we Wrocławku, no jest to niemożliwe, żeby tej inwestycji nie dokończyć, nie zrealizować. Tak samo jak drugiego etapu. No tylko mogę jedynie przeprosić za ten stan rzeczy, jaki jest. Nałożyło się wiele niekorzystnych, no znów niestety, sytuacji. no, które musimy opinię ostatecznie rozstrzygnąć i dokończyć te inwestycje. Także no, będziemy Państwa informować, w jakim jesteśmy miejscu. Co do szpitala jeszcze, tu oczywiście Pani Dyrektor może i powinna informować, ale ona myślę niewiele więcej wie na temat samej inwestycji niż my tutaj, a myślę, że dużo mniej, ponieważ jest to gestii inwestora, czyli spółki KPIM, aby ostatecznie ustalić, co będzie się dalej działo z tym projektem. Przepraszam za taką sytuację, Panie Stanisławie, ale nigdy nie ukrywaliśmy niczego i tutaj też w tym przypadku dzisiaj muszę to powiedzieć i dziękuję za to pytanie.
Dziękuję bardzo, Pan Przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź w jednej i drugiej sprawie, chociaż w szpitalu jest troszeczkę inna sytuacja, gdyż chcę przypomnieć, że praca czy umowa została podpisana i prace rozpoczęte w oparciu o pierwotną dokumentację, która była do kosza. Więc cały czas mówię, to co mówiłem o drogach, już teraz jak Państwo słyszycie, nie mówię, bo się sytuacja zmieniła diametralnie. Tak tutaj jest to przykład negatywny, że kupujemy od Biura Projektów, Panie Marszałku, za 3,5 miliona złotych, gdyż 8,5 miliona kosztowały wszystkie razem dokumentacje do tej pory na szpital we Włocławku. 8,5 miliona złotych. Z tego dokumentacja za 3,5 miliona zrobiona była źle na tyle, że trzeba było wydać nowe, Pani Przewodnicząca, pozwolenie na budowę w oparciu o nową dokumentację, a terminy leciały w wykonawstwie od 2021 roku. A więc tu, Panie Marszałku, nie zgadzam się. Ktoś zawinił w tej sprawie, bo jeżeli się daje zlecenie na dokumentację domu i ja mam za nią zapłacić, to zapłacę wtedy, gdy ona będzie odpowiadała moim wymaganiom, moim potrzebom. A tu jest coś innego. Ja wiem, że jest skala całkowicie inna, ale z drugiej strony mamy na tyle fachowców, Pani Przewodnicząca, że tę dokumentację powinni wszyscy zweryfikować, a najlepiej by było inżynierowie i pracownicy z Włocławka, którzy znają szpital od lat, a nie, że ktoś przychodzi na rok, dwa, trzy i on odpowiada za tak poważną inwestycję. KPIM, tutaj bym obronił, Panie Marszałku, bo KPIM nie jest bezpośrednio do tych zadań, które powinien w tym przypadku zrealizować dyrektor szpitala. I to spowodowało opóźnienie. I teraz się pytam, kto poniesie odpowiedzialność za dodatkowy wydatek na tą chwilę? 160 milionów złotych. A jak Pan mówi, że wiosną może się rozpoczną roboty, to nie wiem, czy to nie będzie 160, a może 260. I tak będziemy szli. Przecież szpital w Toruniu, gruntownie odbudowany, kosztował 750 milionów złotych. Szpital we Włocławku, w części odbudowany, w części, nie wiem, jedna czwarta, gdyby przyjąć, będzie już dzisiaj kosztował około 330 milionów złotych, czyli zbliżamy się do połowy kwoty toruńskiej. Coś tutaj nie pasuje, Panie Marszałku. No, na zwykły rozum trzeba to przeanalizować, a nie tylko w wyniku rozmów, które są prowadzone i ktoś żąda takich pieniędzy. Ja nie wiem, co teraz, czy zejść z budowy lepiej, czy też płacić 160 milionów złotych więcej. A czy tak się zakończy? Przecież terminy obowiązują w umowie. 30 czerwca 23. Miało być oddanie szpitala.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę, pan Marek, przewodniczący Marek Hildebrand.
Panie Marszałku, myślę, że mamy spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Mamy tam fachowców i myślę, że trzeba by chyba tą spółkę włączyć w te wszystkie procesy inwestycyjne, które wzmocnić ją fachowcami i we wszystkie procesy inwestycyjne, żeby takich rzeczy jak teraz Włocławek, czy Wieniec, czy ta ściana płaczu, którą mamy tu w Toruniu, żeby takich sytuacji nie było. No nie, no to się Pani Przewodnicząca, to jest ściana płaczu. Jak wjeżdżam do Torunia, to tak szybko jadę, żeby się nie przewróciła.
Przepraszam za moją reakcję, ale nie spodziewałam się po prostu takiej metafory.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W takim razie rozumiem, że punkt dotyczący interpelacji i zapytań mamy za sobą. Przed nami kolejny punkt porządku obrad, który przewiduje wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Jeżeli nie, to pozwolicie Państwo, że ja... Tak? No nie widzę, teraz dopiero. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Roman Jasiakiewicz.
Mam do przekazania sympatyczną, miłą informację, a mianowicie Bydgoskie Centrum Onkologii podlegające samorządowi województwa zostało ogólnopolskim laureatem konkursu Liderzy Zarządzania spośród 317 placówek w Polsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przyzwyczailiśmy się już do tych laurów Centrum Onkologii, ale każdy następny laur nas bardzo cieszy. I proszę bardzo, pan radny Michał Czepek.
Panie Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni. Panie Marszałku, w zeszłym tygodniu na stronach BGK ukazał się już nabór w rządowym programie odbudowy zabytków. Kwota 3 miliardy złotych skierowana jest do samorządów trzech szczebli, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. A dotacje, jakie można otrzymać na ratowanie zabytków, są 150-tysięczne, półmilionowe i 3,5-milionowe. Każdy beneficjent może złożyć 10 takich wniosków, ale to, co jest ważne, my jesteśmy takim prekursorem, jeżeli chodzi o ratowanie zabytków jako województwo i mamy swój własny program, który jest miksem środków unijnych i środków własnych. Natomiast zgodnie z regulaminem, który wyczytałem, można pozyskać te środki, na przykład taki grant 3,5-milionowy na to, żeby wzmocnić ten nasz projekt ratowania zabytków. Więc taka ogromna prośba, do 31 stycznia przyszłego roku jest nabór w tym projekcie, żeby województwo złożyło taki wniosek. To są bezzwrotne środki i myślę, że jeszcze więcej i w większym zakresie udałoby się tych zabytków uratować.
Dziękuję bardzo. I pan radny Jacek Marzyński.
Dziękuję bardzo. Może taki wolny głos w kwestii dzisiejszej dyskusji, bardzo ożywionej, na temat kosztów i korzyści, bo analiza kosztów i korzyści to tak naprawdę znak naszych czasów i o tym, co możliwe, w dużej mierze przecież decydują środki finansowe. I sposób rozstrzygania tego konfliktu pozostaje zawsze kwestią jakiejś polityki priorytetów, czasami kwestią dobrego smaku lub zdrowego rozsądku, a także i odwagi. Ale cieszę się, że ciągle na wielu obszarach dowodzimy, że liczby są ważne, ale ludzie i cele społeczne są ważniejsze. To nie znaczy, że nie trzeba zwracać uwagę na takie prawo Godarda, które mówi, gdy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą. Otóż przewozy regionalne w naszym województwie kosztują nas naprawdę bardzo dużo, bo przeszliśmy tak bardzo gładko do tego, że kosztują nas o prawie 100 milionów więcej. To są naprawdę ogromne środki, które wydajemy oczywiście w dobrym celu, ale to jest 100 milionów więcej. Jakbyśmy te środki przeznaczyli na inne dziedziny, to byśmy też również dużo więcej mogli zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten humanistyczny głos, i etyczny, i moralny. Bardzo proszę, pan marszałek Piotr Całbecki.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chcę podziękować panu Romanowi Jasiakiewiczowi, że przypomniał rzeczywiście ten wielki sukces. Przyzwyczailiśmy się, że Centrum Onkologii jest chlubą naszego regionu, ale no właśnie, też chciałbym dla pana Stanisława taką informację przekazać dla nas wszystkich, bo szpital we Włocławku w tej konkurencji, w tej kategorii uzyskał 9. miejsce w Polsce za zarządzanie. Ja tylko dodam, to jest też powód do dumy. I to nie jest tak, że my jesteśmy wszyscy w wszystkich dziedzinach ostatni, czy nawet jeżeli widzimy jakieś problemy, to już wszystko tam jest źle. To nie jest tak. I trochę musimy więcej tej nuty optymizmu mieć w życiu również. Chyba jest ona potrzebna, żeby motywować się do pracy i jeszcze bardziej wydajnej, usuwać to, co jest złe, ale dobrze definiować problem i wtedy go zoperować. bo to potrzebne jest, to zgadzam się z panem.
Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze też tutaj jedną kwestię. Otóż wpłynęło do mnie pismo z Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA. Ja przesłałam państwu radnym to, ten apel, właściwie to nie jest stanowisko, tylko apel, i chciałabym podjąć tę kwestię na następnej sesji, gdybyście państwo byli łaskawi przemyśleć, poczytać, dowiedzieć się więcej na ten temat. Nie chciałabym, żeby to było odrębne stanowisko, tylko poparcie apelu Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, tak, awansem po prostu zadanie domowe rozdaję. Ja w takim razie mam... Znaczy to z mojej strony wszystko. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dobrze. W takim razie tak, nic nie ma tu nas. Powygaszali nas za wcześnie. Bardzo proszę, pan marszałek Zbigniew Ostrowski.
Ja dokładnie w tej sprawie, o której mówiła pani przewodnicząca, pani przewodniczący, szanowni koledzy radni. Ten przypadek koleżanki i koledzy. Ten przypadek, o którym mówimy dzisiaj, Sępólna Krajewskiego, oparty jest na przypadku dziewczynki z tego miasta, Zosi Szcześniewskiej. I wydaje mi się, że sprawa naprawdę wymaga od nas dużej wrażliwości i poparcia tych działań. My wiemy o tym, że stanowiska lekarzy, czy może inaczej ministerstwa w sprawie udzielania pomocy dzieciom chorym na SMA oparte są na między innymi wieku dzieci i wadze. No tutaj akurat w tej przypadku waga ta jest spełniona. I teraz tak, jeżeli chodzi o te ewentualne poparcie z naszej strony, jest ono o tyle ważne, że ojciec zorganizował szereg akcji popierających te działania i zebrał na koncie indywidualnym tego dziecka ponad 6 300 000 zł. Sama szczepionka kosztuje 9 300 400 chyba. Brakuje mu niewiele. Mało tego, spróbował w tej sprawie dotrzeć także do ministerstwa i być może w tym moglibyśmy mu pomóc, bo ministerstwo ma jakąś ścieżkę pomocy dla tych zakupów i otrzymuje od producenta tych szczepionek te szczepionki za kwotę 5 800 000 zł. A zatem gdybyśmy mogli, i mało tego, dotarł także do producenta tych leków i usłyszał od niego, od tego producenta taką informację, że oni nie reagują na indywidualne przypadki, ale gotowi są zareagować na wystąpienia instytucji. Tutaj jeszcze jakby pewnego kontekstu dodaje także fakt, iż to dziecko jest opiekowane przez naszą placówkę, przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy. Ta dziewczynka leży się w tym szpitalu, gdzie otrzymuje oczywiście pomoc taką, jaką ten szpital dysponuje. W każdym razie myślę, że działania w tej sprawie powinny być przez nas ewentualnie podjęte dosyć sprawnie, bo jeżeli Ministerstwo Zdrowia określa wagę dziecka chyba około 13 kg, ta dziewczynka waży w tej chwili około 9.
Dlatego powiedziałam, że na następnej sesji będziemy to procedować.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. I pan przewodniczący Marek Witkowski.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku. Pamiętam, że nasz sejmik już apelował do władz o właśnie taką wrażliwość, jeżeli chodzi o choroby rzadkie. Tym bardziej się cieszę, że z mojego powiatu wypływa taki głos i myślę, że zarówno Zosia, jak i rodzice i bliscy byliby nam wdzięczni, gdybyśmy podjęli ten apel niezwłocznie. Sprawa jest oczywista, więc myślę, że nie powinniśmy czekać do przyszłej sesji, tylko dzisiaj podjąć uchwałę popierającą ten apel. Dziękuję.
Dobrze, no jeżeli jest taka wola, to myślę, że... Ja przepraszam, muszę się skonsultować na chwilę tylko, tak? To znaczy tak, musielibyśmy dodać do porządku obrad, bo nie przewidywałam tego. W związku z tym musiałaby nastąpić krótka przerwa i musielibyśmy poczekać. Nie słyszę, najlepiej jakby ktoś zabrał głos, bo wtedy... Proszę bardzo, pan radny Stanisław Pawlak.
Ja bym przychylił się do głosu kolegi Witkowskiego, ponieważ sesja dzisiaj nam bardzo składnie poszła, dwugodzinna. Mm-hmm. To rzadko się zdarza, chyba nawet poza nadzwyczajną to może tak, ale w normalnej, roboczej mamy chwilę, to możemy zrobić przerwę. Można opracować w towarzystwie przewodniczących klubów i pani przewodniczącej, mm-hmm. i pana marszałka taki tekst, który byłby popierającym tę uchwałę, czyli nie musimy wszystkiego
pisać. Tak, bo tu nie chodzi o stanowisko, tylko poparcie uchwały. Można jeszcze dodać od nas coś, tak?
Oczywiście. Że tak.
Dobrze, w takim razie zarządzam 15-minutową przerwę i bardzo państwa proszę o powrót. Jeszcze przepraszam, Kasiu, w tej samej... Tak, dziękuję bardzo. Zatem do głosowania w sprawie wprowadzenia, tak, projektu stanowiska w sprawie poparcia apelu dotyczącego wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA przyjętego przez Radę Powiatu Sępoleńskiego. Ja może przeczytam to krótkie wprowadzenie. Do załącznikiem oczywiście będzie to, co Rada Powiatu Sępoleńskiego zapowiedziała. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża poparcie dla apelu skierowanego przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do prezesa Rady Ministrów, w którym występuje o wsparcie ze strony państwa polskiego w ratowaniu zdrowia i życia dzieci walczących z SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Radni województwa apelują o wprowadzenie rozwiązań systemowych, umożliwiających wszystkim dzieciom chorującym na rdzeniowy zanik mięśni podanie w ramach terapii genowej refundowanego leku Zolgensma. Załącznikiem do niniejszego stanowiska jest wyżej wymieniony apel. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem? Poczekamy na panią przewodniczącą. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. 20 głosów za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W takim razie głosujemy. Projekt stanowiska w sprawie zapowiadanych, w sprawie poparcia apelu dotyczącego wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorujących na SMA przyjętego przez Radę Powiatu Sępoleńskiego. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 22 głosy za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli sejmik projekt stanowiska przyjął. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Markowi Witkowskiemu za determinację. Wystarczyło 15 minut, żebyśmy ten ważny apel poparli. Podziękowałam panu, panie przewodniczący, jakby pan nie wiedział. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy przejść już do ostatniego punktu, którym będzie zakończenie sesji. W takim razie wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Dziękuję paniom i panom radnym za obecność. Zamykam obrady 51. sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji. Dziękuję bardzo.